Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Proszę Państwa, witam przede wszystkim dzisiaj strażaków. Dlaczego strażaków? No, święty Florian, patron strażaków, a szczególnie tych ochotniczej straży pożarnej. Oczywiście ta zawodowa jest ważna, ale bez tej ochotniczej straży pożarnej niewiele byśmy mogli na wsi zrobić. I wydaje mi się, że tak jak tutaj w naszych okolicach jest wielka tradycja ochotniczych straży pożarnych, tak w całej Polsce mówi się, że jest około 800 tysięcy strażaków, także wydaje mi się, że warto jest o tych ludziach pamiętać. Straże pożarne, proszę Państwa, to nie tylko samo gaszenie pożarów, ale to przede wszystkim cała infrastruktura związana z miejscem, z możliwością ewentualnie oddziaływania kulturalnego i wszystkich spraw, również początek różnego rodzaju spraw gospodarczych. Możemy pamiętać, że najpierw zaczynało się od powoływania straży pożarnej, a potem powstawały inne działalności społeczne na wsi. Także wszystkim strażakom w dniu dzisiejszym pragnę życzyć przede wszystkim wiele zdrowia, jak najmniej gaszenia pożarów i jak najwięcej wszystkich spraw związanych z rozwojem swoich gospodarstw, również swojej społeczności wiejskiej, no i pomyślności w rodzinach. A żeby to wszystko się działo, potrzebne jest błogosławieństwo Boże i opieka Matki Najświętszej. Wszystkim składam serdeczne życzenia i być może Pan Krystian nam da piękną pieśń. Bardzo prosimy.
Najpiękniejszy miesiąc maj, twoim serce w taki czas. Chcę dla Ciebie tylko bić, każde serce w taki czas. Chcę dla Ciebie tylko żyć, puść Ty, Matko, zawsze w maju, Matka żywa. Boś tak bliska, taka polska i prawdziwa. Błogosławisz, wznosząc dłonie nad polami. Jesteś w słońcu, jesteś w kwiatach, jesteś z nami.
Tak, miesiąc maj, majowe nabożeństwa, kapliczki, krzyże przydrożne i pełna ekspansji wieś, która przy tych kapliczkach się zbiera. Zachęcamy do tych wspólnych majowych nabożeństw, dlatego że były one i są one czymś bardzo ważnym dla społeczności. Poza tym, że jest modlitwa prosto na polu, a więc tego, co jest dla rolnika, dla ludzi mieszkających na wsi bardzo ważne, to oprócz tego jest ona takim budowaniem wspólnoty. A tej wspólnoty dzisiaj, tego organizowania się wsi, jest bardzo nam potrzeba. Proszę Państwa, sytuacja ekonomiczna, może o tym nie będę dzisiaj już mówił, natomiast tylko chcę powiedzieć, że prosił mnie kolega, abym przypomniał, że do 15 maja upływa termin, 15 maja upływa termin składania wniosków o płatności obszarowe. Wszyscy wiemy, co jest i dlaczego tak jest, ale też wiemy, że potem pracownicy agencji mogą też mieć problemy jakieś tam z przyjmowaniem tych wniosków. Także ci, którzy chcą złożyć te wnioski, to żeby się jednak pospieszyli, tym bardziej, że są problemy z wypełnianiem wniosków, o czym wszyscy mówią i wszyscy wiedzą, tylko nie wiedzą, jak ten problem rozwiązać. Dlatego ponad 40% dopiero rolników, około 40% rolników złożyło wnioski, także jest prośba, żeby ci, którzy jeszcze mają trochę czasu, uporali się z tymi pracami polowymi, żeby jak najszybciej poszli ewentualnie, ci co chcą oczywiście złożyć wniosek, złożyli te wnioski, bo potem będą również i kary. To tyle, proszę Państwa, z tych takich ogłoszeń rolniczych. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, zaprosiłem do nas pana Dariusza Ciechowskiego. Szczęść Boże, panie Dariuszu.
Szczęść Boże.
Oraz pana Piotra Szyburskiego. Szczęść Boże, panie Piotrze.
Szczęść Boże.
Chcemy, dlaczego zaprosiłem? Zaprosiłem, proszę pana, ludzi, którzy przede wszystkim są fachowcami, jeżeli chodzi o mleko, a więc mają krowy, mają, doją mleko, a więc są tymi ludźmi, którzy zajmują się przede wszystkim mlekiem, a więc możliwością hodowli krów, by móc produkować mleko. Panowie, skończył się rok kwotowania mleka. On jest ważny dla wszystkich rolników. W tej chwili każdy podsumowuje te swoje ilości, przekazuje do agencji i mówi, ile ewentualnie mleka chciałby dostać dodatkowo. Panie Dariuszu, dlaczego ten rok kwotowy 30 kwietnia, który się kończy, jest taki ważny dla wszystkich mleczarzy?
No on jest istotny, ponieważ możemy sobie podsumować ten rok. Co prawda nie jest to podsumowanie z kalendarzowym, ale to już jest inna sprawa. Jest on ważny dlatego, że możemy sobie porównać, ile przekroczyliśmy, ile mogliśmy przekroczyć. Z tego co wiemy, 2% dostaniemy dołożone do naszego przekroczenia z Unii Europejskiej. Część nie wykorzystamy, co prawda z różnych względów. Nie są to względy takie do końca proste, ponieważ no, ktoś musiał zrezygnować, żebyśmy mogli troszeczkę dostać. No wiadomo, że w dzisiejszych warunkach jest trudno wszystkim żyć i konkurować, więc te małe gospodarstwa wolały się wyzbyć i to jest dla nas plusem, ale jednocześnie musimy się zastanowić, dlaczego akurat w większości likwidują się małe. Nie jest to proporcjonalne. Wiadomo,
właśnie pana gospodarstwo rolne to gospodarstwo rolne położone w okolicach Brodnicy. Ile hektarów i jaką ma pan obsadę, jeżeli chodzi o bydło?
Moje gospodarstwo to jest 47-hektarowe. Posiadam 45 sztuk bydła na dzisiaj, w tym 22 krowy. No było to do tej pory gospodarstwo wielotowarowe, tak to można określić, bo była również trzoda. No w tej sytuacji zostało jedno, ponieważ no jak wiemy, ta opłacalność trzody się zmieniła, więc nie będziemy o tym wspominać, bo wszyscy bardzo dobrze znają, o tym się bardzo dużo mówiło. No z tym, że ta produkcja mleka na dzisiaj też staje na pograniczu opłacalności, także radykalnie zwiększyć hodowlę krów to są koszty, a opłacalności za produkcję mleka na dzisiaj już się mówi coraz w mniejszym stopniu. Ta cena, tak jak pod koniec zeszłego roku bardzo radykalnie rosła, tak na dzisiaj ona już zaczyna wracać do ceny zeszłorocznej, co nie jest za perspektywiczne.
No, wiadomo, że jeżeli coś najpierw dostaniemy więcej, a potem spada, to zaczyna być nam, no widzimy to bardzo trudno. Natomiast sytuacja nie polega na cenie chyba, bo jeżeli chodzi o mleko, to jest cały proces, prawda, żeby otrzymać tą szklankę mleka, przysłowiową szklankę mleka, to rolnik musi pokonać wiele, wiele różnych działań, by móc produkować mleko.
Tak, i to jest od bardzo dużo względów uwarunkowane. Również to jest uzależnione od genetyki zwierząt, od rodzaju karmy, od sposobów po prostu obchodzenia się z tymi zwierzętami. Mówię tutaj o genetyce, czyli o unasiennianiu, o rzeczach związanych ze schiuzem, z takimi różnymi rzeczami. A to wszystko ma wpływ na tą ostatnią naszą kalkulację, czyli na cenę. Więc to wszystko biorąc razem jest to naprawdę dużo rzeczy do zrobienia, żeby to można było podsumować.
Panie Dariuszu, w ostatnim miesiącu, przez ostatni okres robicie różnego rodzaju spotkania Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, robicie różne spotkania. Co chcecie na tych spotkaniach powiedzieć i co chcecie uzyskać? Bo tam są nagrody dla najlepszych hodowców, dla najlepszych dostawców, wydajności itd., itd. Co to daje wam?
No, może powiem, że jestem również członkiem zarządu tej federacji. Robimy to w tym celu, żeby podsumować te wyniki, osiągnięcia, a jednocześnie przy okazji tych zebrań robimy również szkolenia na tematy głównie hodowlane, ponieważ no, w genetyce nie jest tak, że tą genetykę się ciągle ulepsza. Jak ja mówię, w genetyce to jest tak, że jest coś za coś. Jedno ulepszamy kosztem drugiego. I chodzi o to, żeby właśnie ci promotorzy i prelegenci, którzy tam występują, są tam również lekarze, profesorowie, żeby oni przekazali, w jak najbardziej płynny i najlepszy sposób starać się to ominąć, bo do końca wyeliminować się nie da. I żeby z jak najmniejszymi skutkami ubocznymi.
No tak, ale ta federacja, w której pan jest członkiem, ona otacza rolników, ona organizuje tych rolników. Ona również robi jak gdyby takie badanie całego mleciarstwa w Polsce.
Tak, i to przez to te wyniki właśnie, które będąc właśnie w tej federacji, otrzymujemy co miesiąc wyniki, tak zwane wyniki próbnych udojów, na których nie widnieje już tylko ile ta krówka w miesiącu dała, jaki procent tłuszczu, jaki procent białka, ale tam są również dla nas istotne bardzo wyniki takie jak wynik mocznika, który pozwala ustosunkować nam się do karmienia. To jest taki wynik może ogólny, ale bardzo znaczący i bardzo dużo nam daje po prostu do oceny, czy jest to o właściwych parametrach.
No zawsze mówiono, że w wiadrze mleka ocenia się, co krowa jadła.
No tak to można określić, bo nie da się tego oddzielić. To, co krowa je i to, z jakiej genetyki pochodzi ta krowa, to nie jest bez znaczenia.
Panie Piotrze, pana gospodarstwo rolne to też gospodarstwo nastawione na bydło mleczne.
Tylko i wyłącznie.
Tylko i wyłącznie bydło mleczne. Tak? I kto doi? Żona czy pan?
Nie, to jest domena mężczyzn w naszym gospodarstwie. Choć to podejrzewam, mówię, że to myśmy to przejęli, jak ja z bratem mam to gospodarstwo. To poprzednio to, jak pamiętam, jak nie było dojarek, to zawsze kobiety doiły. A no zawsze kobiety teraz doiły. Jest odwrotnie.
Aha, bo już jest dojarka, czyli już teraz tylko
dojarka też, zwykła taka nieprzewodowa.
Pan powie mi tak, dostosowanie do wymogów unijnych było kosztowne. Czy ono na dzień dzisiejszy zdało egzamin? Czy cieszycie się z tego, że udało się wam te obory właśnie doprowadzić do takiego stadium, że to mleko niby jest bezpieczne?
No, kosztowne było to, ale podejrzewam, że trzeba to rozdzielić, bo koszty kosztamy, ale to przystosowanie, typu tam płyta gnojowa czy zbiornik na gnojowice, rzeczy kosztowne, ale na dzisiaj to
potrzebne,
ale i jest, poprawiła się i wygoda w gospodarstwie, nie? Jednak ten obornik jest składowany w jakichś tam kulturalniejszych warunkach, bo można by to tak powiedzieć, mówię, ta gnojowica nie wycieka z tego.
Ale czy koszty, czy po prostu wracać?
No my cierpimy koszty, tak. No.
Czy to się wraca w cenie, bo rozumiem, że macie dzięki temu lepsze mleko, macie dzięki temu lepszą możliwość bezpiecznego produkcji mleka, natomiast czy cena pokrywa te wszystkie wydatki, bo to jest problem. Rolnicy mówią, że to jest nieopłacalne mimo wszystko, jak się podliczy to wszystko i by podliczył jeszcze parę złotych sobie na godzinę pracy wpisał, to byłoby chyba już pod
podejrzewam,
kreską.
Że tak. Ta praca, mówię, rolnika, praca jeszcze nie była nigdy doceniona i sobie tak zapłacona, tak żeby to było satysfakcjonujące może, ale mówię, to nie w tym rzeczy, żeby płakać i tak narzekać na to, jak jest. Ja mówię na przykładzie naszego, tylko tego swojego gospodarstwa, można powiedzieć tak, że no myśmy zaciągnęli kredyt na zmodernizowanie tego gospodarstwa i przystosowanie do tych wymogów unijnych. No zbudowało się płytę, zbiornik, no częściej powiększyło się stado. Myśmy weszli w kredyt sapardowski, do który teraz trzeba niestety spłacać i to tylko to, i to gospodarstwo.
Czy wystarcza tego mleka na spłacanie tego kredytu?
Mówię, można powiedzieć, że to na styk jest.
Nie, musi pan ciągle powiększać tą ilość krów, ilość mleka i tak dalej, kupować.
Znaczy już wychodziło teraz myśmy nie dokupywali limitów, bo myśmy tylko skorzystali raz z przekroczenia i żeśmy w 2000 którymś tam roku, 2005, żeśmy mieli przekroczenie i wtedy żeśmy dostali z tej rezerwy. Także na tym jeszcze do dzisiaj bazujemy na tym limicie, który jest.
Proszę pana, ale w ogóle sama sprawa związana z wytwarzaniem mleka w gospodarstwie rolnym. Jak wygląda ta sytuacja? No bo wszyscy mówią, że dzisiaj kto ma mleko, ten ma jakąś możliwość stabilizacji. Czy jest taka przyszłość, taka nadzieja w związku z tym, no bo jak jeżdżę po tych różnych spotkaniach z rolnikami, to słyszę różne zdania.
Znaczy, jest to ta produkcja jest bardzo wiążąca rolnika, nie? To trzeba sobie powiedzieć jasno i wyraźnie. Tu nie ma niedzieli, nie ma święta, tylko jest to, co jest do zrobienia i bydło no, trzeba przypilnować i rano, i wieczorem, no bynajmniej sam dujń. I później jeszcze ten obrządek, który jest wyfutrowanie tego bydła, to jest obowiązek. No mówię, nie można sobie wypuścić i zrobić, żeby to można zrobić tydzień do przodu i se wyjechać i to odpuścić. Nie? Tutaj przy produkcji mleka, już pomijając to, że trzeba no, higienę zachować taką, jaką już jest, bo wymagania są teraz dość ostre i każda mleczarnia wymogi ma. To zresztą jest, mówię, to dla nikogo chyba nie jest żadną rewelacją, bo kiedyś, tak jak nasze dziadki to mleko produkowały, no jakoś myśmy się na tym mleko wychowali, niby było brudniejsze, nie? Teraz jest...
To znaczy, nikt nie obserwował, że to znaczy na pewno nie było brudne, podawane do spożycia, prawda?
No oczywiście,
ono było odcedzone i tak dalej. Też. Tam potem się mówiło o tym, żeby właśnie, bo było bardzo dużo mleka w Polsce, chodziło o to, żeby zlikwidować, więc się robiło antykampanię mleczną. I dzisiaj mamy skutki tego, że w zasadzie minister rolnictwa mówi, że mu brakuje 200 tysięcy litrów ton mleka do wykorzystania. Także ma taką ilość, dlatego nie płacimy kar. Ale właśnie sprawa kar. Jak wygląda ta sytuacja? Bo dzisiaj słyszałem zapowiedź pana ministra, że kary w ogóle zostaną zlikwidowane, że rolnicy nie będą płacili kar, a jeżeli już, to dopiero po tam jakimś okresie czasu. Zaliczki nie będą na pewno brane. Czy to jest możliwe? Waszym zdaniem to było wymarzeniem.
To by było oczywiście, że tak, tylko to jest jakiś hamulec, mówię, bo nasze gospodarstwo tutaj w tym roku też, no, też przekroczyło ten limit mleczny, też zapłaciło. Już jest potrącona kara, bo tu już, jak pan redaktor się przysłowi, bo to było do 30 marca był koniec, było tego roku kwotowego, nie już teraz.
Do 1 kwietnia, tak jest.
No, to już było kończące, nie? I już
no tak.
Kto przekroczył, to już ma potrącono zaliczkę.
Tak,
już,
tak, nie, no zaliczka jest potrącona jest cały już... czas, jak pan przekracza swój limit, tak.
No, to od czasu przekroczenia, nie? No, tak, u nas tak się złożyło, że myśmy przekroczyli dopiero w marcu, także w kwietniu już przy wypłacie już nam to zaliczkę już nam pobrali już, nie? W jakiejś tam wysokości, nie? Tam ponad 8 tysięcy chyba było przekroczenia. No, te są pieniądze znaczące, które by się przydały, no ale trudno, no jest taki przepis i trzeba go respektować i trzeba cierpliwie czekać teraz na rozliczenie, jakie będzie ogólne. A wracając do tematu, czy jest to... Czy jest sens, czy byłoby, mówię, no byłoby idealnie, jakby nie było pobierania zaliczek, ale być może, że to też jest, tu jest hamulec, który no może blokować, choć jednego może w dobrej wierze, że się mówię, bo no to jest hamulec, który tu produkcję ogranicza, nie?
Proszę pana, pan Dariusz powiedział o tym, że udało się wynegocjować w Unii Europejskiej 2% kwoty mlecznej dodatkowo. Mamy około 110 tysięcy litrów z tak zwanego zakupu od rolników, to znaczy nie był zakup, tylko było za rekompensatę oddanie litrów mleka. Jest około 30 do 40 tysięcy z tak zwanej kwoty, która wypadła, czyli będzie około 350 tysięcy litrów mleka. Jak panowie widzicie możliwość tego dysponowania? W jakim kluczu byście widzieli możliwość? Bo mówi się o tym, że powinno być dla młodych, rozpoczynających rolników. Mówi się o tym, że nie powinno być ograniczenia w ogóle, że kto chce, tak powinien dostać.
Byłoby to na pewno dobre, ponieważ dużo młodych rolników, którzy są głodni tej wsi, głodni pracy, chcieliby zacząć i chcieliby produkować również mleko, ale jest ta bariera właśnie zakupienia czy jałowic, czy limitu. To już są poważne pieniądze, chociażby nawet skorzystali z tego dofinansowania 50-tysięcznego, ale to jest kropla w tym, żeby to zastartować.
Jak jałówka kosztuje 5 do 7 tysięcy, no, to ile mogę kupić jałówek?
No właśnie, do tego jeszcze
czy
zakupić.
W ogóle nie są na rynku u nas? Jest taka możliwość?
No jest, możliwość to by była zakupienia, oczywiście z wcześniejszą jakąś tam rezerwacją, ale do tego dochodzi jeszcze zakupienie limitu, które pieniądze praktycznie się nigdy nie zwrócą, bo to są pieniądze raz wyłożone i to jest koszt, który nie da się zwrócić, ponieważ wliczając w to nawet koszty w mleko, to już staje się to nieopłacalne.
Czy nie boi się pan czegoś takiego, że na przykład ci, którzy mają właśnie tak jak pan do 20 krów, do 10 krów, że ci mogą przegrać z tymi, którzy mają duże ilości i tam ci mogą dostać, a wy możecie dostać procentowo mniej i wówczas wasza mobilność dalszego działania będzie ograniczona. Pamiętam, że kiedy wchodziło kwotowanie i ta tak zwana kwota referencyjna, to wówczas mali rolnicy mówili, że mogą stracić.
I na pewno tracili z tego względu, że ci mniejsi, przekraczając kwoty wcześniej, zawsze przekraczali je praktycznie pod koniec tego roku referencyjnego, czyli luty, marzec. Ci więksi z większą produkcją robili to wcześniej, niektórym kończyło się w październiku. I tamci już dostali, a dla tych, którzy faktycznie pracowali na te limity, bo zwiększali wydajnością, ilością to wszystko pod koniec tego roku, nigdy dla nich nie starczało. I to właśnie było dla nich krzywdzące, bo oni musieli albo płacić kary i otrzymywać z agencji, a jeżeli nie było takiej możliwości, musieli to dokupować, a był okres, że i za litr limitu trzeba było zapłacić złotówkę. Więc przez jakiś tam okres czasu do tej produkcji się dokładało, no bo jeżeli się zapłaciło złotówkę, a za mleko w tym okresie nawet nie brało się złotówki, więc automatycznie to były koszty poniesione bardzo duże.
Proszę pana, sprawa spółdzielczości mleczarskiej, odstawienie mleka. Dzisiaj w zasadzie nie ma tak zwanego rejonu. Kiedyś to każdy rejon miał swoją spółdzielnię, odstarczali rolnicy do swojej spółdzielni. W tej chwili spółdzielczości u was to chyba, że nie ma w ogóle, prawda?
No w naszym rejonie nie. Najbliżej jest w Rypinie spółdzielnia mleczarska.
Ale
dosyć
tam też
duże.
Rolników bardzo mało należy do tej spółdzielni z waszego rejonu, prawda?
Z naszego rejonu nie tak dużo, ponieważ u nas mamy te mleczarnie, które się trochę rozdrobniły, mniejsze. Co prawda, no istnieją jeszcze na rynku, ponieważ cena, które płacą za mleko jest porównywalna, ponieważ oni wiedzą jak podejść do klienta, żeby im nie uciekł. Rozmawiamy o tych, którzy mają już tam ilości w granicach 10 tysięcy chociażby, bo z tymi mniejszymi to oni tak chyba troszeczkę mniej się liczą z tego względu, że ci mniejsi starają się jakoś tak tą cenę wyciągnąć, gdzie usłyszą, że tam ktoś daje więcej, przechodzą. Nie zawsze z korzyścią, ale każdy ma wolną wolę wyboru, każdy próbuje.
No właśnie, wydaje mi się tak, panie Piotrze, że pan znowu do innej, jest w innej spółdzielni, tak? Bo tak. Tu rozumiem, że kolega jest w tej spółce waszej Brodnickiej, tak?
Tak.
Natomiast pan?
My odstawiamy do pana Wilarego w Konojadach.
To też prywatne.
To jest też prywatne, a on jest też tylko pośrednikiem w tym, on tylko to mleko zwozi i to sprzedaje do mleczarni typu Mlekowita.
Rozumiem. Czyli proszę panów, w zasadzie gdyby na przykład nastąpiło uwolnienie w tej chwili kwot mlecznych i nagle okazałoby się, że jest zwiększona produkcja, możecie mieć problemy z dostarczeniem mleka, dlatego że dzisiaj pan jest, jutro pana nie ma, prawda?
No to jest pewnego rodzaju zagrożenie dla wszystkich i te kwotowanie ma swoje plusy i minusy, ale zawsze jest troszeczkę pewniejsze, jak gdybym powiedział, chociaż trudno przewidzieć, co to będzie za kilka lat, ponieważ w naszej gospodarce tak to bardzo szybko się zmienia, że trudno tutaj przewidywać, jakie by były tego konsekwencje.
Proszę pana, na tych spotkaniach waszych mówiło się o tym, że trzeba zwiększać wydajność, po to są również i odpowiednie warunki, właściwe unacienienie byków i tak dalej, żeby się Państwo mogli mieć coraz lepsze, coraz większą wydajność. Czy Pana zdaniem nie ma gdzieś tej bariery, która mówi dość? Bo 17 tysięcy, 14 tysięcy wydajności od krowy to już jest chyba bardzo
poważnego. To jest bardzo dużo, a to jak wszyscy wiedzą, to krowa to jest pewnego rodzaju fabryka chodząca, która no, podejrzewam, że ma swoje jakieś określone wydajności, parametry i tą granicę. No na razie w genetyce się robi wszystko, żeby uzyskać jak najwięcej. Tylko że uzyskując jak najwięcej, jej żywotność, jej wytrzymałość, chociażby zdrowotna, staje się coraz bardziej krucha i krótkotrwała, więc to
jest naprawdę... Czy ta ilość tych laktacji nie jest tutaj no, w jakiś sposób obniżana?
W bardzo dużym stopniu jest to obniżana, ponieważ no, na pewno ci Państwa słuchacze, którzy kiedyś zajmowali się hodowlą, czy zajmują się jeszcze, wiedzą, że krówki dożywały lat nawet i 20, bo i takie ja pamiętam. No dzisiaj się tego nie da. Dzisiaj jak ona przeżyje 3-4 laktacje, to jest dobrze. Jak dłużej, to już jest bardzo dobrze. Ale że to jest właśnie kosztem tej długowieczności, że większa wydajność skraca żywotność sztuki, ponieważ zdrowotność wymienia to wszystko, no pompuje się z tej krowy, jak to się mówi przysłowiowo, ile się da, a ona, jak wiemy, jest organizmem żywym i niektóre organy, tak to nazwijmy, po prostu nie funkcjonują tak, jak powinny na dłuższą metę.
Proszę panów, wraca moda na prywatyzację. Mówi się o tym, że trzeba prywatyzować wszystko, co się da, dlatego że pieniędzy w budżecie brakuje i również będzie się prywatyzowało wszystkie jeszcze instytucje i przemysł rolno-spożywczy. Instytucje rolnicze, przemysł rolno-spożywczy. Stacja hodowli unasilniania zwierząt. Mówi się o tym, że ona powinna być sprywatyzowana. Czy panowie widzicie, że ta prywatyzacja, ona będzie służyła rolnictwu? Cukrownictwo miało służyć, rolnictwu nie służy. Inne zakłady, które miały być prywatyzowane, również nie służą. Cały przemysł rolno-spożywczy poszedł w inne ręce. I czy, co macie, co chcecie powiedzieć o prywatyzacji instytucji, która będą dotyczyła was? No bo rozumiem, że już spółdzielni mleczarskich prawie, że nie ma, bo te nawet kolosy, które powstały, to już nie jest spółdzielczość. No bo ja sobie nie wyobrażam, żeby pan, będąc członkiem spółdzielni w Grajewie, miał wpływ na to, co się tam będzie działo, bo to wiadomo, że to jest kolos na glinianych nogach i prywatyzuje, to znaczy zabiera kolejne małe zakłady, pochłania, bo teraz znowu w Sokółce zakład został wchłonięty i tak będzie szło za każdym razem, żeby jak najwięcej mieć, a potem się nagle to zniszczy. Więc może kilka słów na temat prywatyzacji tej stacji hodowli i unasilnienia zwierząt. Bo o tym się mówi głośno już teraz w tej chwili.
No mówi się głośno i sprawa co jakiś czas wraca. Podejrzewam, że tak naprawdę to minister skarbu ani minister rolnictwa do końca nie wie, co z tym zrobić i jak ten problem rozwiązać, ponieważ na dobrą sprawę to było i jest rolników, więc należałoby im przekazać na zasadzie chociażby czy spółdzielni, no ale wiadomo, że w tej sytuacji nie będzie z tego pieniędzy, więc przekazanie spółki czy sprzedanie to spółce w jakimś tam stopniu z jakimiś udziałami rolników już przynosi to jakiś zysk, ale czy to naprawdę w tym wymiarze byłoby słuszne, nie wiem. Chciałbym, żeby z tego skorzystali wszyscy rolnicy, więc stworzenie spółdzielni byłoby chyba najbardziej istotną i właściwą sprawą, ponieważ zakupując nasienie tych buchajów, no wszyscy ponosimy koszty, więc dlaczego nie moglibyśmy również z tego korzystać?
Tym bardziej, że również ta stacja hodowli i unasilniania zwierząt korzysta z pieniędzy budżetowych na sprawy związane jednak bądź co bądź z badaniami.
No wiadomo, że to, co przychodzi do badań w jakiejkolwiek dziedzinie, tam są koszty dosyć spore i nie da się zrobić tego, żeby tych kosztów nie ponosiło społeczeństwo, czyli państwo, bo wiadomo, że nie da się w inny sposób, że to musi być jakoś dotowane, ale to wszystko można rozwiązać i zrobić to na zdrowych zasadach.
No mówi się o tym, że rolnicy za bardzo nie chcą swoich, no nie chcą mieć swoich zakładów. Dzisiaj nawet słyszałem, jak była mowa o tym, że te 15% tych udziałów, którzy rolnicy mieli, to od razu brali, sprzedawali swoje akcje, a więc wolą mieć parę groszy niż jakieś wirtualne możliwość swojego zakładu.
Po części jest to prawdą, ale nie do końca. Ponieważ ja może powiem na swoim przykładzie, też byłem udziałowcem w upadłym już zakładach mięsnych w Brodnicy, ale te moje udziały w skali tego wszystkiego to były groszowe. Praktycznie no nawet więsi udziałowcy zrobili to w ten sposób, że jeżeli ktoś nie miał 1000 udziałów, praktycznie nie miał głosu nawet na zebraniu. Jeżeli nie były sprawy istotne związane z dalszym rozwojem zakładu, więc to chyba nie do końca jest tak. Ja rozumiem, że kto ma dużo powinien rządzić, ale jeżeli w większości, bo tak to trzeba nazwać, ten zakład powstał z produkcji, więc towaru wyprodukowanego przez nas, więc największe koszty w tym wszystkim ponieśli rolnicy. A już co do decydowania o zakładzie, no to niestety było to w bardzo małym stopniu. A jeszcze nadmienię, że w pierwszej wersji można było kupić tylko minimalne ilości. Było to pod jakimś stopniu też ograniczone. I może to miało wpływ, że rolnicy mieli tak mało do powiedzenia w tym temacie.
Proszę Państwa, zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Proszę Państwa, dzisiaj mówimy o ludziach związanych z tym, co jest bardzo ważne, a więc z mlekiem. W szkołach podstawowych w tej chwili jest akcja szklanka mleka dla każdego ucznia. Kończy się w tej chwili już ten sezon jednego z darmowego roku tej szklanki mleka. Także też w ten sposób chcemy, proszę Państwa, w jakiś normalne sprawy wchodzić i myślę, że dobrze by było, aby tego mleka w Polsce było jak najwięcej, dlatego że jest szansa zwiększania kwoty mlecznej, ale jeżeli nie będzie zwiększana również produkcja, to będzie problem. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pan Chrystus.
Na wieki wieków.
Dziewica.
Teraz i
Bolesław, pozdrawiam.
O, witamy.
Pana Michała.
Bardzo akurat się cieszę, że pan się dozwonił, panie
akurat
Bolesławie.
Akurat mój temat jest tak obrabiany. Jest.
Tak.
Także ja też jestem mocno niezadowolony z takiego obrotu, jaki jest obecnie z kwotowania. Także musiałem kupić limity, dodatkowo wydając po 80 groszy, także te pieniądze mi się już nigdy nie zwrócą. Bo też później przekroczyłem, jak to się mówi, w 2005 roku tą kwotę mleczną i nie dostałem z rezerwy, bo już była wyczerpana i musiałem wydać też sporą kwotę, oczywiście. Także to rujnuje mnie w tej chwili, no bo taka jest prawda, że musiałem wziąć jakiś tam kredyt, prawda, na to i czy tam pieniądze no, z mleczarni, które są mi potrącane w tej chwili, no, z moich dostaw mleka. Także, także tak to wygląda. Chciałem się tutaj jeszcze może wypowiedzieć krótko na temat właśnie prywatyzacji, bo wszelkie prywatyzacje, jakie są u nas prawda, promowane czy realizowane, są do tej pory ze szkodą właśnie rolników, tylko i wyłącznie sposób oczywiście spółdzielnie mogą nas uratować, bo wiem i pracowałem kiedyś w spółdzielczości samopomocy chłopskiej, zostało to wszystko rozwalone, jakie to było, ale było to spółdzielcze i dzisiaj praktycznie pozostały tylko ruiny po tym, a prywatni przedsiębiorcy mają, jak to się mówi, z tego tytułu jakieś tam pieniądze. Powiem krótko, w 2001 roku, kiedy byłem jeszcze w Krajowej Radzie Izb Rolniczych, byłem na spotkaniu ministra skarbu, czyli tam któregoś z zastępców jego z grupą rolników z Opolszczyzny, którzy chcieli przejąć PZZ-y w Brzegu. No wiadomo, kto kupił te PZZ-y. Rolnicy ci zebrali już pieniądze, było tam kilka spotkań, odbyło się z udziałem posłów, senatorów i tak dalej. Ja między innymi też zabrałem głos tam, dość skrytykowałem pracę ministerstwa, że nie dba właśnie o to, żeby rolnicy byli udziałowcami, a sprzedać chcą nie wiadomo komu, czyli no, no nie owijać bawełnę, kupił to pan Komorowski.
No tak, wiadomo. Panie Bolesławie, jak pan zaopatruje się w tej chwili na podział tej kwoty mlecznej? No będzie około 350 tysięcy ton do podziału.
No, no krótko mówiąc, no na pewno powinni dostać ci, którzy przekroczyli kwotę w tej chwili. Bo
a ci co kupili, kraj. Wie pan, bo niektórzy dokupowali.
Ja kupowałem kwotę i teraz też jestem pokrzywdzony, bo po prostu, bo powiem krótko, kiedy wziąłem kredyt na budowę nowej obory, bo pobudowałem nową oborę na 32 stanowiska, na wyposażenie i tak dalej, złożyłem wniosek o 100 tysięcy limitu, o zwiększenie o 100 tysięcy limitu, nawet więcej, o 140. I po prostu wtedy dostałem odpowiedź odmowną, negatywną, bo wyjaśniono mi, że otrzymają tylko ci, którzy przekroczą kwotę. No ja wtedy nie przekroczyłem jeszcze kwoty, no bo wchodziłem, dokupiłem, powiększyłem stado i tak dalej. Także były pewne jakby trudności obiektywne, jakby można się tak wyrazić, bo ja twierdziłem tak, że jeżeli dostałem kredyt preferencyjny z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to ktoś tej agencji powinien czy w ministerstwie powiązać pewne sprawy, że jeśli ktoś zainwestował w budowę, powiększenie stada, no to powinien z tego tytułu otrzymać jakieś preferencje przy nabyciu kwoty, a tak jednak nie było, bo złożyliśmy wnioski, potwierdzone były przez podmioty skupujące, że one skupią do agencji, a później zmieniono przepisy. Także tu jest wielka gra, jak to się mówi, też rekinów, bo niektórzy produkują milion litrów mleka, także, bo tu i w naszym województwie takowi potentaci są, oczywiście, którzy są, to jest włoski kapitał, posiadają tutaj duże stada, duże, jak to się mówi, możliwości produkcji, także tu my, te 20-30 krów, to oni mogą nas załatwić, tak jak panowie mówiliście, połknąć jak rekin rybkę, no, tak to, tak bym to scharakteryzował. I powinni dostać właśnie też ci, którzy dokupili kwoty, a wtedy nie dostali. Czyli powinni dostać przede wszystkim ci, którzy w 2005 roku nie dostali tych kwot, krótko się wyrażę i jasno, bo zbrakło ich, a musieliśmy te kwoty nabyć.
I to właśnie była ta niesprawiedliwość, panie Dariuszu, prawda?
Zgadza się.
Bo to też jest, też hodowca, też no właśnie, pana Bolesława właśnie. Znamy wszyscy, pozdrawiamy.
Właśnie słyszę i szkoda, że tak jak tutaj pan mówił wcześniej, wtedy wszelkie plany rozwoju gospodarstwa przy niezagwarantowaniu limitu biorą w łeb i jak ten rolnik, który ma się wykazać do agencji, skąd wziął pieniążki, że on jest perspektywiczny, jak nie ma pola rozwoju, nie, to jest, jedno drugiemu zaprzecza.
Że tutaj dostajesz pieniądze i musisz udowodnić w tym planie swoim, że zwrócisz to produkcją.
No i że jest gospodarstwo rozwojowe, a jak nie można tego gospodarstwa rozwijać.
Przy biznesplanie przecież tam było wszystko wyciągane, bo myśmy na takich samym wózku jechali, jak tutaj pan Bolesław. Myśmy też tak robili i żeśmy zrobili ten wniosek i dokupywaliśmy przecież też 10 jałowic i też był wniosek pisany o zwiększenie limitu i tak samo koło nosa przeszło, nie?
Panie Bolesławie, dziękujemy. Szczęść Boże. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy nie, bardzo, Radio Maria.
Niech Pani pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwoni Bożena Maria z Gdańskiego. Ja jestem, powiem sobie, rolniczką z ducha. Natomiast niech mój głos będzie pełnym głosem konsumentów, którzy pewne rzeczy widzą, bardzo solidaryzują się z rolnikami. Współczujemy panu Bolesławowi i innym, którzy po prostu przez to, że właśnie ci mali są tak niezwykle w tej chwili niszczeni i widzimy, jak perfidnie działają te dopłaty, które po prostu mają rozłożyć, uzależnić rolników i właściwie preferować wielkich. A to, co jest wielkie w aspekcie żywnościowym, to nie jest dobre. Ja sobie jeszcze wspomnę niedawną konferencję na temat GMO w Częstochowie, gdzie nawet rolnicy ekologiczni skarżyli się, że po prostu te dopłaty, no, których w jakiś sposób są im potrzebne, bo by zupełnie nie przetrwali, ale po prostu niszczą im, blokują ich i to, co chcieliby wytwarzać. I teraz jeszcze pytanie tylko takie trochę retoryczne do tych krówek. Mówi się o dobrostanie jak gdyby zwierząt. Jak może krowa, z której robi się maszynę, po prostu, rzeczywiście, to wtedy już jest krowa maszyną, mleko się produkuje, to już jest produkcja mleka, to jest coś przerażającego. I jeżeli my potem takie mleczko spożywamy, no przecież jaka jest jakość tego mleka? Co z tego, że jakieś tam normy unijne spełnia? Natomiast jakość żywieniowa, jakość zdrowotna, kiedy zwierzę jest tak eksploatowane, to jest, mówi samo przez się. I wydaje mi się, że tutaj po prostu trudno mówić nawet o dobrostanie człowieka w sytuacji, kiedy jest zmuszany takie mleko kupować. Idzie to w bardzo złym kierunku i naprawdę chcielibyśmy, żeby polskie rolnictwo ostało się w aspekcie właśnie małych gospodarstw, krów chowanych bardziej ekologicznie, nieeksploatowanych jak maszyny i wówczas to, co one, że tak powiem, dadzą nam, będzie właściwe i o to się modlimy i w to wierzymy. I panowie, trzymajcie się naprawdę, nie dajcie się sprowadzić do technologii z żywieniem narodu.
Ja jeszcze mam do Pani prośbę, dlatego że myśmy się w Częstochowie poznali. Jestem bardzo wdzięczny, że Pani tam była. Proszę Panią, 15 w Święto Izydora w Piasecznie są organizowane 25-lecie duszpasterstwa rolników. Będzie transmitowało Radio Maryja. Ksiądz duszpasterz rolników diecezji pelplińskiej prosił, gdyby można było zaprosić również rodziny Radia Maryja. Dlatego ja bardzo serdecznie proszę. To jest Sanktuarium Maryjne Piaseczne, niedaleko Gdańska. Może Trzew?
Piaseczno niedaleko Gdańska, nie to pod Warszawą?
Nie, to Piaseczno tutaj koło Trzewa.
Aha,
tu,
dobrze.
Tu, Matki Boskiej Piasecznej, koło Gniewa.
15 o godzinie
15.30, tam się zaczynają już te wszystkie uroczystości. O 17 będzie msza święta transmitowana. Dobrze. Ja jeszcze o tym powiem, ale chciałbym, dobrze, żeby może Pani, dobrze, mając tam te znajomości, dobrze, po tych wszystkich...
Podamy to do kół i tutaj nie jest to daleko, jakoś może ludzie też przyjadą. No do Częstochowy myślałam, że więcej ludzi przyjedzie. Dużo trudów to włożyłam, no ale to może odległość, może inne...
Dobrze, względy. Ale może bym prosił również o kontakt osobisty. Dobrze, dziękuję Pani bardzo. Może Panie Dariuszu dwa słowa. Bardzo proszę.
No, na pewno ta pani ma rację, że robienie za wszelką cenę z krowy maszynkę w jakim stopniu ma również wpływ na jakość tego mleka. Nie wiem, nigdy nie słyszałem, czy ma to znaczenie przy dużej ilości, przy dużej wydajności to mleko, ale wydaje mi się, że na pewno tak, że te tradycyjne chowanie tych krówek na pastwiskach jeszcze na tym na pewno jest dużo, dużo zdrowsze i na pewno dużo lepsze niż to mleko z takiej przysłowiowej fabryki.
Mamy kolejną rozmowę telewizyjną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Aleksandr, dzwonię z południowej Polski, z małej wioski. I są mnie bardzo niepokoi. Mówi się o kwotach, o tym, o tamtym. Ale ja uważam, że niedługo w Polsce wnet braknie mleka. Bo z tego powodu, że obserwując, bardzo dużo ludzi krów się wyzbywają, bo to jest bardzo chłonne. I po prostu, co jest najważniejsze, jak gdyby się robi wstręt młodym ludziom do tej krowy, do wszystkiego, no bo koło krowy trzeba chodzić. I mnie zastanawia jedno. Czyli będziemy potem mieli problemy, skąd to mleko weźmiemy. A jeżeli chodzi o żywienie krów, ja po prostu stary chłopem jestem, żywię krowy różnie, brakuje mi już w tej chwili kwoty, ale jeżeli krowa się pasła na jakiejś nieodpowiedniej trawie, to mleko było nie bardzo smaczne. Jeżeli dzisiaj te małe, tyle jest naokoło trawy, tyle o złogu, przecież ta krówka powinna być i nie powinno być kwotą, nie powinno być nic, tylko żeby chociaż na własne potrzeby chciał ktoś krowy trzymać. A ja uważam, że les braknie nam w ogóle bydła, cielaków i chęci ludzi do pracy na wsi, jeżeli będziemy w ten sposób podchodzić. To tyle.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję
bardzo. Cześć panu, bardzo proszę.
To pan też może, też może ma ten człowiek tutaj rację, ten rolnik, który się tutaj wypowiada. No ale może to tak nie do końca, no nie mam informacji, jakie to duże gospodarstwo jest, ile on tych krówek, tak chyba wygląda, że on tam nie ma chyba dużo.
Wie pan, dawniej były 2-3 krowy w gospodarstwie, one utrzymywały, miały produkcję tego mleka, było coś. W tej chwili
utrzymywały rodzinę.
Utrzymywały rodzinę. W tej chwili w zasadzie już tam się zlikwidowało. Skąd taka duża ilość oddania mleka za rekompensatę? Przecież ponad 110 tysięcy litrów mleka to jest bardzo dużo.
No oczywiście, to jest. No to jest tutaj u nas w naszych miejscowościach kiedyś tak samo było. Była mleczarnia, była w każdej wiosce, raczej nie mleczarnia, tylko zlewnia, nie?
No.
I spółdzielnia istniała.
Na Podlasiu jeszcze są i na południu, tam koło Rzeszowszczyzny są takie wspólnoty, które tam oddają mleko. Proszę panów, kończąc naszą audycję, proszę państwa, pan Dariusz Cichacki jest rolnikiem, takim typowym polskim rolnikiem, który oprócz tego, że ma hodowlę, uprawia pole, to jeszcze tworzy wiersze. Kilka słów na ten temat, bo to jest właśnie ta nasza ludowość. To jest to, co w rolnictwie polskim jest takie znaczące.
Oczywiście ja może tak dla zabawy głównie piszę te swoje wierszyki, ale udało mi się i chciałem za wszelką cenę wydać o najbardziej wielkim Polaku, no myślę, że i największym człowieku naszych czasów na świecie, o Janie Pawle II. Zatytułowałem tę książkę W darze Ojcu Świętemu. To nie jest w całości moja praca, ponieważ chciałem, żeby osoby, które są chętne, a czują to, mogły napisać, bo nie miałyby innej możliwości pokazania się. A tu mogły. Znalazłem pieniążki, żeby można tą książeczkę wydać. Było tego 1000 egzemplarzy, więc dosyć sporo. No już trochę mi tam tylko zostało. W większości to się gdzieś tam rozeszło, więc jest to jakiś oddźwięk tego. I chciałbym jeden z tych wierszyków przeczytać może państwu.
Proszę bardzo. Mamy minutę czasu.
Droga do nieba. Teraz idę drogą, którą trzeba. Prowadzi mnie ona do nieba. Patrzył będę na was z wysokości i stamtąd uczył wiary i miłości. Prosił dla was o łask wiele, gdy się modlicie w moim kościele. Będę wstawiał się za wami do Bożego Syna, bo jesteście dla mnie jak wielka rodzina. Szanujcie wszystko, co ja szanowałem. Kochajcie matkę, którą ja kochałem, bo tylko wtedy razem się spotkamy i barkę zaśpiewamy. To jest jeden tylko z wierszyków z tej książeczki. No oczywiście najbliższą rodzinę, wszystkich słuchaczy Radia Maryja i wszyscy, którzy dobrze życzą rolnikom.
I bardzo proszę pan, Piotr, kogo pozdrawia?
Ja też się przyłączam do życzeń kolegi, żeby najbliższą rodzinę i słuchaczy przede wszystkim.
Proszę państwa, ja przepraszam panie Krystianie, ale jeszcze dwa komunikaty. 11 w Unisławiu o godzinie 15:30 Duszpasterstwo Rolników Diecezji Toruńskiej organizuje święto Izydora, patrona rolników. Jest to diecezjalne święto. Mam nadzieję, że również będzie msza święta w intencji rolników w każdej parafii, takie jakie było kiedyś życzenie. O godzinie 15:30 w Unisławiu msza święta, ksiądz biskup Józef Szamocki, potem różnego rodzaju inscenizacji, jak również i możliwość zabawy ludowej. A tak jak już zapowiadałem, 25-lecie Duszpasterstwa Rolników Diecezji Pelplińskiej, dawnej Chełmińskiej, 15 maja o godzinie 15:30 zaczynają się uroczystości. Jest to będzie 4 księży biskupów, duża uroczystość, serdecznie zapraszam, również rodzinę Radia Maryja. Jeszcze o tym powiemy przyszłą niedzielę. W każdym razie wiem, że będzie bardzo dużo rolników. Piaseczno, koło Gniewa, Wielkie Sanktuarium Maryjne, tam ksiądz kardynał Karol Wojtyła nas również. Ksiądz kardynał Karol Wojtyła w nałożył korony tej Matce Bożej. Tam stoi krzyż chłopskiej doli postawiony przez rolników z tego duszpasterstwa. Żegnam, dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.